Już za niespełna godzinę Ojciec Święty Franciszek rozpocznie dwudniową wizytę apostolską w Maroku. Pielgrzymce przyświeca hasło Sługa Nadziei. Papież spotka się dziś m.in. z królem oraz korpusem dyplomatycznym. Jutro będzie sprawował mszę świętą. W Maroku żyje około 40 tysięcy chrześcijan. Muzułmanie stanowią 98% ludności. Biskup Rzymu odwiedzi ten kraj 34 lata po wizycie papieża Jana Pawła II, przypomina ksiądz profesor Jan Machniak, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Krakowie.
Kontynuuje misję swojego poprzednika Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II był w Maroku, był przed laty. Spotkał się wtedy z młodzieżą. Myślę, że dzisiaj to też jest taki wielki znak dla współczesnego świata. Papież Franciszek szuka tego kontaktu z islamem, bo jest to religia monoteistyczna, religia, która w jakimś sposób jest nam bliska, a jednocześnie religia, która jest bardzo nietolerancyjna wobec chrześcijan i wobec katolików. Tylko dialog jest jakąś szansą porozumienia.
Maroko jest także kolejnym muzułmańskim krajem, który odwiedzi papież Franciszek. Wcześniej Ojciec Święty był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bangladeszu. Poszczególne punkty papieskiej wizyty w Maroku będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Politycy PiSu zapowiedzieli w Gdańsku, że będą walczyć o wolność słowa w internecie. Ma to związek z przyjętą przez Parlament Europejski dyrektywą o prawie autorskim, tak zwanym Akta II. W województwie pomorskim trwa konwencja regionalna Zjednoczonej Prawicy przed wyborami do Europarlamentu. W spotkaniu uczestniczy prezes PiSu Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Politycy mówili m.in. o wolności w internecie. W ocenie ekspertów Akta II wprowadza cenzurę w sieci. Przepisy w Europarlamencie poparła jednak Platforma Obywatelska. Europosłowie PiSu głosowali przeciw. Obecny rząd zapewnia, że dyrektywa zostanie tak wdrożona, aby wolność w internecie była zachowana. Ten postulat stanowi rozszerzenie tak zwanej nowej piątki PiSu.
Drodzy internauci, jesteśmy z wami. Popatrzcie, jak głosowali posłowie, europosłowie Koalicji Europejskiej. To ich kilka głosów było języczkiem uwagi. Oni, Polacy, mogli zagłosować za pełną wolnością w internecie. Zagłosowali inaczej. My, wiedząc, jak ważny jest internet, gospodarka cyfrowa dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju usług we wszystkich wymiarach gospodarczych, to są dziedziny wymagające wolności, wolności w internecie. Wiedząc, jak to jest ważne, będziemy robili wszystko, żeby tę wolność zapewnić.
Wcześniej prezes PiSu Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska pozostanie wyspą wolności dzięki Polakom i Prawu i Sprawiedliwości. A jedynką PiSu na pomorskiej liście do Parlamentu Europejskiego jest obecna europoseł Anna Fotyga. Wybory zaplanowano w Polsce na 26 dzień maja. Wybierzemy 52 europosłów. Już w poniedziałek kolejna tura rozmów między związkami działającymi w oświacie a rządem. Na 8 kwietnia ZNP zapowiada strajk generalny nauczycieli.
ZNP i Forum Związków Zawodowych domagają się podwyżek o 1000 zł od stycznia tego roku. Oświatowa Solidarność chce podniesienia płac nie mniej niż o 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15% od stycznia przyszłego roku do wynagrodzenia zasadniczego. Brak spójnego stanowiska związków sprawił, że negocjacje z rządem, które odbyły się na początku tego tygodnia, zakończyły się fiaskiem. Jednocześnie strona rządowa zaznacza, że nie jest w stanie spełnić żądań płacowych związków. Na 8 kwietnia ZNP zapowiada strajk generalny. Kilka dni później mają się odbyć egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty. Poseł Grzegorz Długi z Kukiz 15 zwraca uwagę, że metody stosowane przez ZNP są mocno wątpliwe.
Słuszne żądania nauczycieli powinny być, o te żądania należy walczyć w sposób słuszny, a nie w sposób niesłuszny. To sposób prowadzenia walki ma znaczenie. To nie jest tak, że cel uświęca środki. No nie uświęca środków. Więc bardzo bym tutaj wzywał kierownictwo ZNP, aby jednak działali odpowiedzialnie. Ja uważam, że powinni wejść na listy wyborcze odpowiednich ugrupowań i to byłoby fair. Natomiast posługiwanie się tym, że część młodzieży może stracić rok swojego życia tylko dlatego, że ktoś chce gdzieś jakiś polityczny podtekst dać, to jest przesada.
Tymczasem lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego partia w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Pod hasłem przedsiębiorstwa w Polsce, teraźniejszość i przyszłość, tradycja, startupy. Trwa w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej sympozjum. Spotkanie zainaugurowała msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Naukową część sympozjum otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja wskazał, że rozwój gospodarczy wpisuje się w Boży plan.
Pan Bóg nam powiedział na samym początku, w Księdze Rodzaju jest, jak stworzył człowieka, to powiedział: rozwijajcie się. Taki cały świat poddał człowiekowi do dyspozycji, do tego rozwoju i myślę, że te firmy i te wszystkie sprawy to jest rozwój. Ale bez tego nie byłoby też chleba. Chodzi o to, żeby Polacy byli zasobni, żebyśmy sobie dali radę, żebyśmy nie byli takimi żebrakami świata.
Do Torunia na sympozjum licznie przybyli eksperci oraz przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych. Wśród nich jest m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. List w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego odczytał szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że innowacyjność jest dla rządu najważniejsza.
Tworzenie nowej rzeczywistości gospodarczej, opartej na zrównoważonym rozwoju, to nie są dla nas puste słowa. Wprowadzamy setki zmian korzystnych dla biznesu, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Temat dzisiejszego sympozjum, przedsiębiorstwa w Polsce, teraźniejszość i przyszłość, to wielka troska mojego rządu. Od ponad 3 lat konsekwentnie i odpowiedzialnie wprowadzamy w życie nasze propozycje i już teraz bardzo zyskują na nich nasi przedsiębiorcy i nasze społeczeństwo.
Poszczególne punkty sympozjum przedsiębiorstwa w Polsce, teraźniejszość i przyszłość, tradycja i startupy transmituje Telewizja Trwam. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. To oznacza, że będziemy spali godzinę krócej. Zegarki z godziny 2 przestawimy na 3. Niewykluczone, że w 2021 roku po raz ostatni przesuniemy wskazówki zegarów. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w tej sprawie. Większość europosłów opowiedziało się za likwidacją zmiany czasu. Teraz państwa członkowskie powinny wybrać jeden z czasów, letni lub zimowy. Polska jeszcze nie podjęła decyzji, jakiego wyboru dokona. Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że 78% badanych jest za czasem letnim. Dariusz Dylong, geograf, uważa, że jeden czas niesie za sobą wiele korzyści.
Ja jestem zwolennikiem, żeby nie zmieniać tego czasu. To nie ma większego znaczenia. Oszczędności już teraz nie mają takiego znaczenia jak w czasie wojen, kiedy miało znaczenie absolutnie wszystko, czy tam w czasie kryzysu ekonomicznego, w czasach reżimu komunistycznego, kiedy po prostu trzeba było gasić zbędne żarówki w latach 70. w PRL-u. Natomiast myślę, że to oszczędności żadne. Natomiast organizmy ludzkie, no w podeszłym wieku wszyscy mamy pewnie nadciśnienie. To ma znaczenie, ale jak już powiedziałem, przez te 2-3 dni, może tydzień. W związku z tym jestem zwolennikiem tego, żeby nie zmieniać czasu.
W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 3 listopada 2016 roku. Czas letni będzie obowiązywać do ostatniej niedzieli października tego roku. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec posłuchajmy jeszcze kilku słów o pogodzie. Dziś na południowym zachodzie przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo duże, z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Temperatura od 12-14 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 18 na południowym zachodzie. Wiatr na południu słaby. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1014 hektopaskali.